Gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialny za ryzyko finansowe w Departament Stabilności Finansowej i Departament Emisyjny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
W październiku Narodowy Bank Polski kupił, powiększył rezerwy złota o 13 ton. Dlaczego? Po co?
Panie redaktorze, my tego złota jako Narodowy Bank Polski mieliśmy już trochę mało względem tego, jak wygląda udział kruszcu w rezerwach banków centralnych. Po prostu dlatego, że Polska od prawie 20 lat nie powiększała swojego zasobu złota. Mieliśmy go około 103 ton. Pan wspomniał o tym nabyciu ostatnim, o tych ostatnich 13 tonach. Ogólnie to dokupiliśmy w tym roku 25 ton i to jest, weszliśmy na taki średni poziom udziału złota w rezerwach, ale w średnim, w dolnych stanach, bo to jest mniej niż przeciętnie banki mają.
25 ton złota, żeby kupić 25 ton złota, to trzeba mieć pieniądze, czyli Narodowy Bank Polski dysponował rezerwami finansowymi, żeby dokonać takiego zakupu.
Tak. Narodowy Bank Polski ma około 97 miliardów euro rezerw lokowanych w waluty, lokowanych w papiery korporacyjne, no i w kruszec. I w związku z tym zmieniliśmy strukturę tych rezerw. Część z walut niejako konwertowaliśmy, czy za część z walut kupiliśmy złoto.
Powiedział pan, że od 20 lat Narodowy Bank Polski nie powiększał rezerw w złocie, a to oznacza też pewną zmianę strategicznego podejścia.
Korektę, panie redaktorze. Nie róbmy z tego wielkiej sensacji. Zastanawialiśmy się nad tym już od pewnego czasu. Ten Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym, który rekomenduje zarządowi takie decyzje, którym ja zarządzam, śledził, jak wyglądają strategie inwestowania przez inne banki centralne i w związku z tym już po pewnym okresie zastanowienia się taką decyzję podjęliśmy. Ja jeszcze miałem ochotę na to, ażeby dokonać innego kroku, to znaczy, żeby to złoto niejako kupować w kraju od KGHM Polska Miedź. Najlepiej byłoby w moim przekonaniu, gdyby bez wielkiej fanfar, bez wielkich sensacji Narodowy Bank Polski co roku kupował na przysłowowym pniu na przykład 1/3 produkcji złota KGHM Polskiej Miedzi.
A ile KGHM produkuje złota?
Ale to już jest pytanie do nich. Ale niestety tu jest jeden problem, to znaczy po to, żeby złoto w sztabach było klasyfikowane jako oficjalne rezerwy banków centralnych, ono musi mieć certyfikat londyński, tak zwany London Good Delivery. No i niestety to złoto, które produkuje Polska Miedź, nie ma takiego certyfikatu. W związku z tym ta moja koncepcja nie mogła się zrealizować. Kupiliśmy po prostu na rynku przysłowiowym, tak, czyli w systemie transakcyjnym pomiędzy kupującym, w tym przypadku NBP, a sprzedającymi, które były różni traderzy banki.
Ale wiadomo też, od kogo kupiliśmy to złoto, czy to jest...
W systemie transakcyjnym jest oczywiście zawsze tam zapis, wiemy, od kogo kupiliśmy.
A tona złota ile kosztuje?
To nie liczy się w tonach, panie redaktorze, w uncjach. Uncja około 1200 dolarów. I my kupowaliśmy więcej po tym kursie. I teraz to złoto jest składowane w Londynie, nasi pracownicy przeprowadzili audyt, to znaczy udali się z wizytą i sprawdzili fizycznie, w jakim stanie, gdzie się znajdują te zasoby kruszcu, te jeszcze mniejsze. Także ten audyt był dokonany, przedstawialiśmy także jego wyniki w Sejmie, informowaliśmy o tym opinię publiczną.
Ale całe polskie złoto jest w Londynie?
Całe. Przepraszam, całe to, które przebywa za granicami. Część przebywa w Polsce w siedzibie NBP.
A czy nie, czy z punktu widzenia strategicznego nie lepiej byłby przewieźć złota do Polski, bo takie życzenie miał niemiecki bank, który chciał przewieźć złoto i może przewiózł już złoto ze skarbców w Stanach Zjednoczonych do skarbców na terenie Niemiec. Czy w Polsce też o tym myślimy?
No my nie musimy, nie jesteśmy jakoś zobowiązani naśladować decyzji innych banków centralnych. Mamy swoje przesłanki, swoje decyzje. Natomiast trzeba zastanowić się, po co są zasoby rezerwowe banków w ogóle. A w przypadku kruszcu, no one są potrzebne po to, że w dramatycznych sytuacjach należy, nazwijmy to, mobilizować wszelkie zasoby finansowe, ludzkie państwa i móc to złoto upłynnić. Tak? W związku z tym łatwiej jest je upłynnić tam, gdzie jest rynek. I taki rynek jest jednak no, cały czas nie w Warszawie, być może kiedyś, ale w Londynie.
Złoto stało się modne, bo narodowe banki rozmaite, Narodowy Bank Chin między innymi skupuje i gromadzi rezerwy w złocie. Nawet czasami niektórzy analitycy mówią o tym, że ktoś będzie chciał wrócić ze swoją walutą do parytetu złota, żeby ten pieniądz nie był papierowy.
Nie. To chyba jest zupełnie nierzeczywista koncepcja powrotu do waluty złotej. Zresztą ona jest taka mitologizowana. System waluty złotej tak naprawdę obowiązywał przez raptem kilkadziesiąt lat na świecie, tak? Od drugiej połowy XIX wieku, kiedy po Wielkiej Brytanii na ten system przeszły wszystkie praktycznie większe gospodarki i załamał się już podczas I wojny światowej. Próby powrotu do parytetu złota w międzywojniu zakończyły się dramatycznie, zakończyły się deflacją, zakończyły się długoletnią stagnacją w wiodących gospodarkach świata. I w związku z tym to jest raczej takie, powiedziałbym, marzenie, czy takie idealizowanie przeszłości, że kiedyś było lepiej, wspaniale i tak dalej, i tak dalej.
No teraz mamy papierowy pieniądz, który można właściwie bezkarnie, niektóre banki, Federalna Rezerwa, Europejski Bank Centralny mogą bezkarnie drukować, co tak naprawdę nie jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w gospodarce światowej. Mamy kapitał spekulacyjny. Właściwie mamy pełną niewiedzę na temat tego, co dzieje się w tych globalnych sferach gospodarczych.
Znaczy, nie wiem, czy mamy taką pełną niewiedzę. To jest trochę sprzeczne, że mamy pełną niewiedzę. Zarówno nie mamy pełnej wiedzy, jak nie mamy pełnej niewiedzy. Poruszamy się w tym obszarze czasami twardych faktów, ale także jakichś projekcji, jakichś dyskusji co do tego, w jakim kierunku potoczy się sentyment inwestorów, jakie będą decyzje polityczne podstawowych państw, uczestników tej światowej gry gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. No, nie różni się to tak naprawdę od chyba stanu świata kilkadziesiąt lat temu, 30, 50, 70, 80, zawsze okresy stabilizacji były przeplatane no, okresami zmian, falowania i takiego przemoblowywania światowego porządku gospodarczego, a teraz to następuje.
O tyle się jakieś gruntowne przemeblowanie następuje. Od 2008 roku, od momentu, kiedy powinny największe banki inwestycyjne tak naprawdę upaść i gdyby nie decyzje polityczne i Federalnej Rezerwy, te banki by upadły, decyzje polegały na tym, że banki dostały w prezencie miliardy dolarów.
No niektóre upadły, niektóre nie, tak? Był jeden duży bank, którego nazwę pamiętamy, który upadł i to wywołało trzęsienie ziemi. Pozostałe banki zostały uratowane, natomiast rząd amerykański twierdzi, że on na tej operacji zarobił. To znaczy, że zadziałał w sytuacji kryzysowej, nazwijmy to system wyłożył potrzebną gotówkę, a później odzyskał całą tą inwestycję. I takie są oficjalne podliczenia bilansu tej operacji rachunkowej przez czy to Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, czy też przez System Rezerwy Federalnej, ponieważ po odbiciu koniunktury z różnego typu operacji, czy to sprzedaży akcji tych częściowo znacjonalizowanych banków, czy to z różnych także opłat i kar, odzyskano wyłożone pieniądze.
Ale niektórzy znani ekonomiści i analitycy powiedzieli o tym momencie, że nastąpił koniec kapitalizmu, że nie jest tak, że rynek zdecydował o tym, kto żyje, kto nie żyje, tylko zdecydowali politycy i stworzono pewną sztuczną strukturę gospodarczą. Pan powiedział o przemeblowaniu na tej gospodarce, rozumiem, w geopolitycznej scenie. To przemeblowanie na czym polega?
No przede wszystkim nastąpiło to już parę lat temu, kiedy Chiny zostały pierwszą gospodarką świata, jeżeli mierzymy to w parytecie siły nabywczej. Tak? To już jest 3 lata temu gospodarka chińska przekroczyła swoimi rozmiarami gospodarkę amerykańską. Jeszcze raz podkreślam, bo to są te dwie podstawowe metodologie. Albo to jest liczone w parytecie siły nabywczej, albo w dolarach nominalnych, tak? I w związku z tym Ameryka się obudziła. I widzimy, co następuje od półtora roku, od czasu, kiedy w Białym Domu jest nowy prezydent, ponieważ no, Amerykanie poniekąd przespali ten okres kilkunastu lat, kiedy Chińczycy ich doganiali i prześcignęli. Amerykanie zajmowali się tam wojną w Iraku, zmarnowali 3 tryliony dolarów na tą wojnę. I w międzyczasie konsekwentnie, po cichu, gospodarka chińska rozwijała się, wzrosła i zajęła to pierwsze miejsce. W związku z tym nastąpiło to przebudzenie Ameryki i próba korekty reguł gry, reguł, które dotychczas w przekonaniu Ameryki faworyzowały, czy powodowały, że Chińczycy wygrywają.
Korekta, która w potocznym języku nazywa się wojną handlową, czy taką wojnę handlową Stany Zjednoczone są w stanie wygrać z Chinami.
Panie redaktorze, to mają dużą determinację, żeby tą wojnę wygrać oczywiście, ale to jest kurs no, wymagający niesamowitej koncentracji i jakiejś determinacji. Natomiast ta polityka amerykańska jest bardzo, bardzo podzielona i nawet część obserwatorów czy ekspertów w Ameryce, która zgadzałaby się z polityką gospodarczą Trumpa z przyczyn politycznych, ponieważ jest z jego przeciwnikami politycznymi, ją dezawuuje. Czy panu coś to przypomina? Sytuację innych krajów na przykład, bliższych?
Przypomina mi to bardzo i dlatego przez chwilę porozmawiajmy na temat polskiej gospodarki. Co tutaj się dzieje? Na co pan zwraca uwagę?
No, sytuacja jest bardzo przyzwoita, tak? Jeżeli patrzymy na te parametry makroekonomiczne, na wykonanie budżetu z roku bieżącym, na najprawdopodobniej najmniejszy historycznie zanotowany deficyt, który na koniec 2018 roku będzie zaprezentowany, to na historycznie najniższe bezrobocie, tak od czasu, kiedy zaczęliśmy liczyć w ogóle według nowoczesnej statystyki bezrobocie, to mamy zmianę w ogóle relacji na rynku pracy, to te zdarzenia są bardzo, bardzo przyzwoite, bardzo, bardzo optymistyczne. Rząd wykonuje swoją robotę, my w NBP wykonujemy swoją robotę, zarówno zarząd, czy raczej Rada Polityki Pieniężnej, która decyduje o poziomie stóp procentowych, musi ściśle monitorować poziom bieżącej inflacji i projekcji dotyczącej inflacji. I jak na razie wykonuje to, powiedziałbym, na 4 z plusem, jeżeli nie nawet na 5 minus.
Stopy procentowe na razie się nie zmienią, czy jest jakaś tendencja do zmian stóp procentowych?
Na to pytanie muszę tradycyjnie odmawiać odpowiedzi, panie redaktorze, ponieważ to jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, nie zarządu NBP. I wiem, że to może nie być za bardzo kurtuazyjne w stosunku do pana, ale słuchacze, ale my bardzo tam nie lubimy wchodzenia w pole swoich kompetencji. No to jest to inny organ, inny skład osobowy i to oni decydują, jaki będzie poziom stóp procentowych.
A czy jest jakiś niepokojący parametr gospodarki, na przykład za mało inwestycji, średnie firmy się za słabo rozwijają, za dużo mają obciążeń fiskalnych, czy coś niepokoi pana?
Znaczy, co do tego zjawiska, o którym mówiliśmy, inflacji, to podstawowym czynnikiem tutaj decydującym będą ceny nośników energii, całej energii, to znaczy zarówno pozytyw pod tym względem, czyli lekki spadek cen ropy naftowej w ostatnich tygodniach.
Czego nie widać na stacjach benzynowych?
Chyba widać. To zawsze się przekłada. Zawsze mamy takie skrzywienie percepcji, że to widać, ale prawie nic, widać, ale tylko 4 grosze, ojejku, no to jednak widać. A drugi czynnik to jest ceny energii elektrycznej. No i tu bardzo wiele zależy od wyników katowickiego szczytu klimatycznego, tak? To znaczy, oprócz tego, jak układają się dzisiaj tendencje i te poziom cen na rynku, zarówno dla firm, jak i wnioskowany poziom dla gospodarstw domowych, ten szczyt klimatyczny w Katowicach, Katowice się bardzo do niego przygotowują, to będzie duże wydarzenie w grudniu, no poniekąd ma szansę zdecydować, w jakim kierunku pójdziemy, tak? Czy będziemy w stanie dla siebie jako kraj wynegocjować taką sensowną ścieżkę dojścia do gospodarki niskoemisyjnej, czy zwycięży takie mocno ideologiczne podejście, ażeby całkowicie zrobić pstryk i wyłączyć w ciągu roku, dwóch elektrownie węglowe. A przypominam, jak to wygląda na przykładzie kraju, o którym mówiliśmy, czyli Niemiec. To znaczy, które oznajmiły kilkanaście lat temu bardzo ambitny program energetyczny, tego tak zwanego przejścia energetycznego, zdecydowały o stopniowym zamknięciu elektrowni nuklearnych, a następnie co robią? W związku z tym, że te cele są niemożliwe do osiągnięcia, przenoszą je, przesuwają je znowu w czasie, o następnych 5-10 lat, tak? A cały czas pompują się, czy strają się w piórka tych najbardziej ekologicznie zorientowanych, najbardziej zielonych, no ale gdzie przychodzi do zderzenia z rzeczywistością, ze wymaganiami gospodarki, wielkiej gospodarki przemysłowej o wielkich potrzebach energetycznych, to po cichu z faktami dokonanymi dokonują po prostu przesunięcia tych celów.
Na zakończenie rozmowy podsumujmy, zapytajmy, czy nie przewiduje pan żadnych dużych wstrząsów w gospodarce, ale niczego takiego, co mogłoby zakłócić ten rytm rozwoju Rzeczpospolitej?
Nie, najbliższe perspektywy są bardzo przyzwoite. Jest zarówno z perspektywy NBP, jak i mam wrażenie z perspektywy rządowej te podstawowe trendy układają się optymistycznie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, był gościem Poranka.